Co Bóg mówi nam w Piśmie Świętym o sobie samym? Izaak uśmiech Abrahama. Zadaniem, do którego Bóg powołał Abrahama, a zarazem główną obietnicą, jaką ten patriarcha od Boga otrzymał, jest utworzenie przez niego narodu, zgodnie ze słowami: uczynię bowiem z ciebie wielki naród. Abraham rozumiał tę obietnicę dosłownie. Z niego, z Abrahama, ma powstać naród, a nie tylko wokół niego. Ma powstać drogą narodzin, a nie tylko drogą zwołania. W poprzedniej pogadance widzieliśmy Abrahama na czele oddziału wojowników liczącego 318 osób, ale to nie był jego naród, to był tylko jego dom, to byli jego słudzy. Gdy po wezwaniu Boga wyruszył w drogę, przyłączył się do niego jego bratanek Lot. On nie był wezwany. Abraham się nim opiekował. Może Lot był bardzo przywiązany do żony Abrahama, Sary, która była jego rodzoną siostrą. Może więc Abraham nawet ze względu na Sarę współpracuje z Lotem i troszczy się o niego. Sam Abraham nie pozbywa się swego bratanka, nie każe mu po prostu odejść, ale wymagania życiowe sprawiły, że Lot oddziela się od swego stryja. Wiodło im się bardzo dobrze, ich trzody się rozrastały, powiększało się także grono ich pasterzy, którzy zwykle byli ludźmi przypadkowymi. Pewnego razu pasterze Lota i pasterze Abrahama pobili się między sobą i stąd trzeba było się rozdzielić, aby uniknąć tego na przyszłość. Lot odszedł dobrowolnie i osiadł na terenach należących do miasta Sodomy. Abraham natomiast na dłużej zatrzymał się blisko Hebronu. Zadanie to, będące równocześnie obietnicą, Abraham otrzymał, gdy miał 75 lat. Uczynię z ciebie wielki naród. Pomimo swych lat uwierzył, że będzie miał mnóstwo dzieci. Bóg swą obietnicę powtórzył, gdy Abraham rozdzielił się z Lotem, mówiąc: twoje potomstwo uczynię liczne jak ziarnka pyłu ziemi. Jeśli ktoś może policzyć ziarnka pyłu ziemi, policzone też będzie twoje potomstwo. Po odbiciu Lota z niewoli królów najeźdźców ze wschodu, Abraham ma już świadomość starzenia się. Zaczyna liczyć się z tym, że całą jego majątność odziedziczy po nim sługa, bo on sam wciąż nie ma syna. Nie on będzie twoim spadkobiercą, słyszy znów od Boga zapewnienie, lecz ten po tobie dziedziczyć będzie, który od ciebie będzie pochodził. I poleciwszy Abrahamowi wyjść z namiotu, rzekł: spójrz na niebo i policz gwiazdy, jeśli zdołasz to uczynić. Tak liczne będzie twoje potomstwo. Jeszcze raz Abraham uwierzył i Pan poczytał mu to za zasługę. W pewnym momencie wpadli z żoną Sarą na pomysł, aby pomóc Bogu wypełnić obietnicę. Użyli do tego Hagar, niewolnicy Sary, która urodziła im syna Izmaela, gdy Abraham miał już 86 lat. Ale choć Izmael był synem Abrahama, to nie on jednak był synem obietnicy. Po dalszych 13 latach, a więc gdy Abraham miał już 99 lat, Bóg nawiedził go kolejny raz. Zmienił mu imię Abram na Abraham, także odtąd samo imię mówiło o nim, że jest ojcem mnóstwa narodów. Bóg jeszcze raz ponowił obietnicę: sprawię, że będziesz niezmiernie płodny. Także staniesz się ojcem narodów i pochodzić będą od ciebie królowie. Gdy w dalszym ciągu tego spotkania Bóg zmienił imię Sary i zapowiadał Abrahamowi, że da mu z niej syna, że będzie jej nadal błogosławił, także stanie się ona matką ludów i królowie będą jej potomkami. Abraham, upadłszy na twarz, roześmiał się. Pomyślał sobie bowiem, czy człowiekowi 100-letniemu może urodzić się syn, albo czy 90-letnia Sara może zostać matką? Tak, słusznie wydawało się to Abrahamowi czymś nieprawdopodobnym. Do tego stopnia, że uśmiechnął się, wyobrażając sobie parę starców oczekujących noworodka. Ale Bóg nie potraktował tego śmiechu jako wyrazu niedowierzania. Abraham przecież nie sprzeciwiał się, nie odmawiał wykonania zadania. On nadal wierzył, że mogą jeszcze mieć syna. I wciąż uśmiechał się do tej myśli, do tego obrazu. Gdy polecił Bożej opiece Izmaela, licząc się z tym, że to on będzie jego dziedzicem, Bóg jeszcze raz zapewnił go: żona twoja Sara urodzi ci syna, któremu dasz imię Izaak. Z nim też zawrę przymierze, przymierze wieczne z jego potomstwem, które po nim przyjdzie. Nieco później, ale jakby jeszcze w tym samym roku, objawił się Bóg Abrahamowi w postaci trzech podróżnych i w trakcie przyjacielskiej rozmowy po raz kolejny obiecał: o tej porze za rok znów wrócę do ciebie, twoja zaś żona Sara będzie miała wtedy syna. Tym znów razem to Sara, która będąc w namiocie słyszała te słowa, uśmiechnęła się do siebie i pomyślała: teraz, gdy przekwitłam, mam doznawać rozkoszy i mój mąż starzec. Ale Bóg cierpliwie zareagował na to: dlaczego to Sara śmieje się i myśli, czy naprawdę będę mogła rodzić, gdy już się zestarzałam? Czy jest coś, co byłoby niemożliwe dla Pana? Za rok o tej porze wrócę do ciebie i Sara będzie miała syna. Wreszcie Pan okazał łaskawość, jak to obiecał, ale w pierwszym rzędzie to Sarze sprawił radość. Ona stała się brzemienną i urodziła sędziwemu Abrahamowi syna w tym właśnie czasie, jaki Bóg wyznaczył. Abraham dał synowi swemu, którego mu Sara urodziła, imię Izaak. Abraham miał 100 lat, gdy mu się urodził syn jego Izaak. Nazwa Izaak w hebrajskim oryginale Itzhak oznacza dokładnie uśmiechnął się, zaśmiał się. W zapowiedziach syna, na którego Abraham tak cierpliwie czekał, w różnych formach powtarza się ten czasownik. Uśmiechnąć się. Najpierw uśmiechnął się Itzhak Abraham, gdy Bóg Sarze zapowiadał macierzyństwo. Nie był to jednak śmiech niedowierzania, ale raczej uśmiech radosnego zdziwienia, tak jakby Abraham uśmiechał się do przedstawionego sobie obrazu karmiącej blisko 100-letniej małżonki Sary. Potem zaśmiała się głośno Sara. Tichak. Ona była w namiocie, ale usłyszał ją Bóg, który ich nawiedził w postaci trzech podróżnych. Gdy Bóg zapytał, dlaczego się śmiała, co brzmi po hebrajsku cachakach, zaprzeczyła: nie śmiałam się, lo cachakti. Ten czasownik pojawia się w różnych formach dla podkreślenia, że to on jest źródłem dla imienia potomka Abrahama i Sary, dla Itzhaka. Ta pogodna gra słów ciągnie się także po urodzeniu Izaaka. Sara bowiem mówiła: powód do śmiechu, cechok, dał mi Bóg. Każdy, kto się o tym dowie, śmiać się będzie. Itzhak z mej przyczyny. I dodawała: kto by się ośmielił rzec Abrahamowi, Sara będzie karmiła piersią dzieci, a jednak urodziłam syna mimo podeszłego wieku mego męża. Gdy jedno z ostatnich Pism Świętych Wspomniany już kilkakrotnie list do Hebrajczyków wygłasza pochwałę ojcu wiary, pochwala także i Sarę. Przez wiarę także i sama Sara, mimo podeszłego wieku, otrzymała moc poczęcia. Uznała bowiem za godnego wiary tego, który udzielił obietnicy, przeto z człowieka jednego, i to już niemal obumarłego, powstało potomstwo tak liczne jak gwiazdy niebieskie, jak niezliczony piasek, który jest nad brzegiem morskim. Wszystko to dokonało się jako wprowadzenie do głównej obietnicy zgodnie z tym, co mówi tenże list do Hebrajczyków. W wierze pomarli oni wszyscy, nie osiągnąwszy tego, co im przyrzeczono, lecz patrzyli na to z daleka i pozdrawiali, uznawszy siebie za gości i pielgrzymów na tej ziemi. Ci bowiem, co tak mówią, okazują, że szukają ojczyzny. Gdyby zaś te wspominali, z której wyszli, znaleźliby sposobność powrotu do niej. Teraz zaś do lepszej dążą, to jest do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się nosić imienia ich Boga, gdyż przysposobił im miasto. Bóg dla wszystkich ludzi przygotował miasto, przygotował świętą społeczność, którą nazywamy Ojczyzną Niebieską. Wszyscy do niej dążymy, a to wszystko, o czym teraz sobie przypominamy, Bóg zaplanował, aby jak najwięcej nas mogło trafić do tej szczęśliwej Ojczyzny. Ta droga nie jest łatwa, choć zdarzają się na niej chwile, w których rodzi się uśmiech na naszych ustach. To przecież są i takie chwile, które ściskają nam serce, jak ta droga Abrahama z Izaakiem, o której już wspominaliśmy kiedyś, gdy Abraham prowadził swego jedynego, tak wyczekiwanego syna Izaaka, aby złożyć go w ofierze Bogu, który nas wszystkich prowadzi ku sobie. Co myślał, co przeżywał ten ojciec, który tak długo oczekiwał na syna, gdy tegoż syna prowadził na górę Moria? Co myślał, gdy Izaak go zapytał: oto ogień i drwa, a gdzież jest jagnię na całopalenie? Ze ściśniętym sercem Abraham mu odpowiedział: Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie, synu mój. I szli obydwaj dalej. Co myślał Izaak, który był uśmiechem dla swoich rodziców, gdy Abraham związał go na ołtarzu i wyciągnął rękę z nożem, aby poderżnąć mu gardło? Co tenże Izaak myślał o swoim ojcu później, gdy wspominał tamtą chwilę, gdy patrzył na Izmaela, swego przyrodniego brata, ojca wszystkich Arabów, którego Abraham wygnał z domu? Może dlatego Izaak pozostał człowiekiem biernym, który do 40 roku życia nic nie zrobił, aby znaleźć sobie żonę, aby spełnić zadanie i obietnice, których nie zdołał spełnić Abraham. To jest, aby przyczynić się do powstania nowego ludu, aby w łonie tego ludu Bóg sam mógł stać się człowiekiem i otworzyć wszystkim nam zawaloną przez nas samych drogę do niebieskiej ojczyzny. Czy Abraham, mając przy sobie do końca swoich dni Izaaka, wyjaśniał mu, że Bóg zażądał od niego takiej ofiary, aby przez uniemożliwienie jej w końcu powiedzieć wszystkim ludziom, że dzieci nie wolno zabijać, nawet jeśli chce się złożyć jak największą ofiarę Bogu? Czy Abraham wierzył, jak czytamy w liście do Hebrajczyków, że Bóg może wskrzesić Izaaka, aby wypełnić całą swą obietnicę? Czy Abraham zrozumiał, że ofiara z Izaaka mówi nam przez wieki, co czuje Bóg Ojciec, gdy godzi się na śmierć swego jedynego Syna Jezusa?